śpiewaliśmy różne pieśni. I tak naprawdę Dawid powiedział początek mojego kazania. Dzisiaj będę mówił o miłości. Śpiewaliśmy o jakże kocham Twój święty Kościół. I to nie budynek, tylko to są ludzie. Potem śpiewaliśmy to przykazanie daję Wam, abyście się wzajemnie miłowali. Żyjemy w czasach, w którym chrześcijaństwo wybiera taki mały wpływ. Na świecie jest ponad 700 milionów wierzących ludzi i można mieć wrażenie, że coś jest nie tak. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, widzimy tych ludzi, którzy wpływają na całe miasta. I potem patrzymy na denominację, na to, ile jest kościołów, to często można mieć wrażenie, że jest jakiś taki mały wpływ. Dlaczego? Mam nadzieję, że po tych kilkudziesięciu słowach każdy z nas będzie odpowiedź sobie na pytanie, czy ja kocham. Dzisiaj będzie taki test miłości. Kilka tygodni temu przeczytałem pewien fragment z Bożego Słowa i powiedziałem, muszę o tym powiedzieć kazanie, muszę to przemyśleć. Zapisałem sobie temat. I dzisiaj nadeszła ta chwila, że powiem o tym. To nie są nowe rzeczy. To są sprawy, o których każdy z nas wie doskonale i dobrze. Słuchajcie, my tak dużo wiemy. Czy jesteś osobą miłującą i miłosierną? To jest temat mojego kazania. Nie wiem, czy spotkaliście się z takim stwierdzeniem na pewno, kim jesteś w Chrystusie. Taka malutka karteczka, która mówi o tym, kim jesteś w Panu Jezusie. I kiedy możemy czytać o tym, co Pan Jezus zrobił dla nas, to zdajemy sobie z tego sprawę, że On to zrobił z miłości, że On nas kocha, bo nazwał nas swoimi dziećmi. Na przykład jesteśmy Jego przyjaciółmi. On nas usprawiedliwił, złączył nas ze sobą. On stworzył to wszystko, abyśmy mogli się tym cieszyć. On nazwał nas świętymi, jesteśmy w Jego oczach święci. I tych rzeczy jest dużo. Kiedy czytamy te wszystkie fragmenty z Bożego Słowa, kiedy patrzymy na Izraela i na to, jaki jest Bóg, co On robił, to wiemy, że to jest Bóg miłości. Że On naprawdę kocha. Że Jemu naprawdę zależy. I Jemu zależy na mnie. I Jemu zależy na Tobie. Czy znasz takiego Boga, który jest miłością dla Ciebie? Czy doświadczasz Jego miłości? Czy masz takie chwile, że zapominasz o całym Bożym świecie, bo pamiętasz tylko o Nim? Czy masz takie chwile, w których upajasz się Jego miłością? I wszystko mogłoby nie istnieć. Ważne, żebyś miała Jego. Boże Słowo mówi, Bóg jest miłością. Kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje. Wiecie, odkryłem jedną rzecz. Kiedy młody człowiek mówi, że kocha kogoś tam, jakąś drugą wybrankę, to słuchajcie, w tym jest tyle emocji. Uśmiecha się taki człowiek. Ale odkryłem, że kiedy przychodzi o osobę Boga, kiedy mówimy o Bogu, to często robimy to bez emocji. Jesteśmy różni, to prawda. Ale dlaczego tak jest, że potrafimy bardziej czasami fascynować się meczem piłki, niż Bogiem, który jest miłością w Twoim życiu? Nie widzicie takiej sprzeczności, to? Jak to jest? Czy masz pasję dla Boga? Czy masz żarliwość dla Boga? Pewnego dnia Pan Jezus, pamiętacie te słowa, powiedział, żarliwość o dom Twój pożera mnie. On powiedział to w kontekście świątyni. co On mówi o nas? O tych żywych kamieniach. Jaką On wielką ma miłość. Bóg jest miłością. Cokolwiek dzieje się na ziemi, możesz widzieć tragedię, to chcę ci powiedzieć, że Bóg jest miłością. Dla ciebie. Dla twoich bliskich, którzy borykają się z różnymi problemami. Dla ludzi, którzy borykają się z alkoholizmem. Bóg jest miłością. I On chce pokazać siebie tym ludziom. Ja odkrywam w sobie, że kiedy narozrabiam trochę, to wstydzę się do Niego iść. Chcę uciekać bardziej od Niego, zamiast do Niego przychodzić. To są potrzeby diabelskie. Chcę uciekać od tego, który mówi, jestem miłością dla Ciebie. A o co chodzi w miłości do Boga? Skąd mogę wiedzieć, że Boże, ja wiem, że Ciebie kocham. Po czym to poznać? Macie jakieś pomysły? Skąd mogę wiedzieć, że Boże, ja kocham Ciebie? Być może wartujecie sobie różne wersety teraz w głowie, które mówią, jak poznać, że kocham. Po pierwsze, przestrzeganie Jego przykazań. Na tym polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. To jest pierwszy fragment, który mi się przypomniał. I zadałem sobie pytanie, Sławek, czy rzeczywiście Jego przykazania nie są dla Ciebie uciążliwe? I odkryłem, że niektóre tak. Wiecie dlaczego? Bo nie kocham. Bo nie kocham, tak jak powinienem. Bo wiesz, możesz pewne rzeczy czynić z obowiązku. Bo tak trzeba. Bo tak wypada. Bo bracia i siostry patrzą. Możemy dużo rzeczy robić dla Pana Boga. Ale pytanie, czy robimy to z miłości do Niego. W Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale od 30 do 40, 37 do 40. Tam jest powiedziane coś o największych rzeczach. Doskonale znamy te fragmenty. Będziesz wtedy... Jak to tam brzmi dalej? Jak można streścić całą tą księgę? Dwoma zdaniami, prawda? Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej, z całej siły swojej. I będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. To jest kazanie na całe nasze życie. Nic więcej nie potrzebujesz wiedzieć. To starczy. Jezus bardzo wyraźnie powiedział, o to chodzi w tym, co ja pokazywałem, o tym, w tym wszystkim, co mówiłem, właśnie o to chodzi, o te dwie sprawy. I czasami mam wrażenie, że jakby nie dociera do nas, że w naszym życiu właśnie o to chodzi. O miłość. Czy kochasz Boga? Sam sercem. Swoimi myślami. Czy kochasz Go wszystkim, kim jesteś? Czym jesteś? Odpowiedzcie sobie na to pytanie. Pan Jezus w Księdze Objawienia powiedział do pewnego zboru w Efezie, lecz mam Ci za złe, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. I mówił, pamiętaj się, bo jeżeli tego nie zrobisz, to ja coś zrobię. Jak jest z Tobą, bracie, siostro, przyjacielu? Jak jest ze mną? Tyle się mówi o miłości. W radiu cokolwiek się włączy, tam ciągle śpiewają o miłości. Chorej miłości. Nieprawdziwej miłości. Ale ciągle to słowo jest często tak wypłukane, że mało co tam zostaje. A więc, czy kocham Boga, to jest pytanie, czy przestrzegam Jego przykazań w miłości? Czy miłuję Go wszystkim tym, kim jestem? I również trzecia rzecz to jest naśladowanie. To są koszty, to jest cena uczniostwa, to jest pewna rezygnacja z siebie. W Ewangelii Łukasza 9:23 takie słowa są powiedziane. Znamy doskonale te słowa. Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zawsze samego siebie bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. I potem są różne historie. Pan Jezus powiedział do jednego człowieka: pójdź za mną. Ktoś tam do niego powiedział: ja pójdę za tobą, ale najpierw muszę coś zrobić. Ojca muszę pogrzebać. Muszę sprawy różne załatwić. Muszę pożegnać się w domu. Pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Pan Jezus powiedział: naprawdę? Ale ja nie mam domu. Chcesz mnie naprawdę kochać? Chcesz iść za mną? Ale ja nie mam gdzie głowy skłonić. Ja nie mam domu. Naprawdę mnie kochasz? Naprawdę będziesz chciał spać po kątach? Jeżeli kochasz mnie, to pójdziesz. Kiedy Pan Jezus nakarmił 5000 ludzi chlebami, to miał mnóstwo, wiecie, fanów. Kochali go wszyscy. Jaki Mesjasz, jaki prorok, jaki nauczyciel. A kiedy sam zaczął mówić: słuchajcie, ja już nie mam chleba. Teraz ja chcę być chlebem dla was. Ja jestem chlebem życia. Wy mnie musicie jeść. Ja muszę się dla was chlebem stać. To wiecie co? Wiecie, co jest napisane. Wielu uczniów zawróciło i już z nim nie chodzili. Bo już mówił o chlebie, o samym sobie. Już nie mówił o chlebie do jedzenia. A oni chcieli Pana Jezusa i chleba dużo. Albo samego chleba niektórzy. Kochasz Pana Jezusa? Czy kochasz swojego Boga? Posłuchaj tych słów. Z Ewangelii Łukasza 14 rozdziału od 25. Przeczytam tylko jeden werset, 33. Łukasza 14:33. Posłuchaj tych słów. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Nie może mnie kochać. 9 miesięcy temu mieszkaliśmy w pięknym M5 w Bydgoszczy, ale z różnych powodów musieliśmy zmienić lokal. W tym starym mieszkaniu, w którym mieszkałem, miałem biuro. Płaciłem naprawdę małe pieniądze za taki standard. Pewna rodzina chrześcijan po prostu pozwoliła nam mieszkać tam. Powinniśmy o wiele więcej płacić. Wiecie, miałem swoje biuro. Ale stały się różne rzeczy, że znalazłem się teraz w M3. I pamiętam, że kiedy siedziałem w moim kochanym biurze, widziałem te moje cudowne książki. Mnóstwo, ja lubię czytać. Spojrzałem na to i takie dziwne uczucia przyszły do mnie. Na temat miłości do Jezusa. I tak sobie westchnąłem: Boże, ja jestem w stanie to wszystko zamienić na to, żeby Ciebie zyskać. Te wszystkie moje książki. Ten mój pokoik, w którym się zamykam. I 3 miesiące później tych książek już nie było. Nie ma miejsca na moje biuro, w moim nowym domu, w mieszkaniu, które wynajmujemy. I tak zacząłem sobie myśleć: Boże, Ty naprawdę słyszysz. Ty naprawdę chcesz mnie nauczyć tego, że ja muszę Ciebie kochać. Bez względu na to, co mam. Gdzie mieszkam. I takie słowa: ej, Ty, to nie chodzi tylko o książki. Ty musisz się wyrzec wszystkiego, co masz. I wiecie, tak przywykłem do tego biura, wiecie? Tak fajnie to było. Tak polubiłem je. Ale w życiu chodzi o miłość. Nie do rzeczy. Tylko do osoby. Do osób. Chcę ci powiedzieć, że twoja miłość do Boga będzie sprawdzana. Twoja miłość do Boga będzie sprawdzana. Twoja miłość do najbliższych będzie sprawdzana i jest sprawdzana. Wiecie o tym. Co by było, gdyby dzisiejsza noc była szczególną nocą? Co by było, gdyby Bóg zesłał swojego anioła świętego i powiedział tobie: zabieram ci wszystko. Stracisz swoją rodzinę. Stracisz swoją pracę. Stracisz swoje miejsce. Będziesz miał mnie. Co by się w nas działo? Chcesz być moim uczniem? Przysłał mnie Najwyższy i pyta, czy chcesz być jego uczniem? I byśmy powiedzieli pewnie tak, no pewnie, że tak. Więc musisz się tego wyrzec wszystkiego. Ja myślę, żebyśmy nie spali. Ja myślę, żebyśmy płakali może. Jak to? Jak to? Wszystkiego, co masz. Co jeżeli twoje zdrowie zacznie szwankować? Jak będzie z twoją miłością do Jezusa? Kiedy to będzie ci zabrane? Kiedy mielibyśmy żyć w bólu? Jak będzie wyglądała nasza miłość do Jezusa? Wyobraźcie sobie cudowne miejsce. Wyobraźcie sobie miejsce, w którym nie ma chorób. Wyobraźcie sobie miejsce, w którym nie ma przekleństw, w którym każdy się dobrze czuje. Wyobraźcie sobie miejsce, cudowne widoki, po prostu wspaniałe sprawy, wspaniałe rzeczy. Wyobraźcie sobie miejsce, w którym się tak świetnie czujecie, w którym nie ma bólów, w którym nie ma łez. Wyobraźcie sobie miejsce, w którym naprawdę nie ma problemów. Nie musimy troszczyć się o tak wiele rzeczy. Wyobraźcie sobie takie miejsce. Chcielibyście tam być? Już dzisiaj? Chcielibyśmy tam być w takim miejscu? Jakie nazywamy? Jakie nazywamy? Zazwyczaj mówimy niebo. Ale to nie jest niebo. Takie miejsce to jest piekło, wiesz? Dlatego, że nie powiedziałam tam o najważniejszej osobie. O Jezusie. I zadam tobie pytanie. Czy chciałbyś pójść tam do takiego miejsca, ale byłby jeden warunek. Nie było tam Jezus, nie byłoby tam Jezusa. Nie masz problemów, nie masz chorób. Wszystko jest piękne. Być może odpowiedź na to pytanie pokazuje, co kochasz. Bo być może byś powiedział, chyba tak. Ja wiem, że nie powinienem powiedzieć tak, ale chyba tak. I być może, kiedy myślimy o niebie, to myślimy właśnie o takich rzeczach. O tym, że nie ma chorób. O tym, że tam nie ma cierpienia. O tym, że zobaczymy tam bliskich. Ale wiecie co? Nie myślimy o Najwyższym. Nie myślimy o Jezusie, że to, jakiego tam nie ma, to wszystko jest nic nie warte. On jest tym centrem. On jest tym centrum. On jest tą miłością. To dla Niego przecież żyje. A żyje? Dla Niego? Wiecie co? Ja odpowiadam szczerze na pytanie. Ja nie kocham mojego Boga. Ja naprawdę nie kocham mojego Boga. Jesteśmy szukaczami komfortu. Jesteśmy ludźmi, którzy chcą się czuć bezpiecznie. Chcemy, żeby było dobrze. Chcemy, żeby było łatwo. Nie chcemy cierpieć. I uciekamy od problemów. A kiedy bierzemy Ewangelię do ręki, to czytamy o tym, że to właśnie nam obiecał Jezus. Trud, cierpienie, prześladowanie ze względu na Niego. Chciałbyś być z Jezusem? Naprawdę Go kochasz? Naprawdę wyrywasz się do Niego? Krótka historia. O Józefie, który był wojownikiem Masajów. Ktoś kiedyś zwiastował mu Ewangelię. Podzielił się z nim Ewangelią. I ten wojownik masajski oddał życie Jezusowi. I on opisuje, że kiedy moc Boża zstąpiła na niego, to poczuł takie zadowolenie, taką radość, że pierwszą rzeczą, jaką mógł zrobić, to wrócić do swojej wioski i dzielić się Ewangelią ze swoim lokalnym plemieniem. Kogokolwiek spotkał, mówi mu o Jezusie. Chodził od domu do domu. Myślał, że zbawienie, które oferuje, sprawi, że twarze tych ludzi zmienią się tak, jak jego twarz się zmieniła. I on to mówi z gorliwością, z miłością, z pełną miłości do Jezusa. Ale przywódca wioski się bardzo wściekł. I tak naprawdę kobiety z tej wioski zaczęły go tłuc, czym popadnie. I go tłukli, i go biły. I w końcu został wygleszony z wioski. Został zostawiony w buszu na śmierć. Gdy się ocknął, znalazł wodę i po krótkim czasie zaczął się zastanawiać, dlaczego oni tak zareagowali. Może powiedziałem coś źle. Może czegoś nie powiedziałem. I postanowił wrócić. I jeszcze raz opowiedzieć im Ewangelię. Poszedł do miejsca w wiosce, do miejsca takich zgromadzeń i powiedział im jeszcze raz: Chrystus umarł za was, abyście mieli przebaczenie grzechów i abyście poznali żywego Boga. On to zrobił dla was z powodu miłości. I znowu został złapany i znowu zaczęli go bić. Kobiety zaczęły to robić. Po jeszcze jego świeżych ranach, które jeszcze nie zdążyły się zakończyć. I znowu go biły. I tak naprawdę kolejny raz wywleczony został z wioski, żeby umarł. Przeżycie pierwszego pobicia było naprawdę czymś wielkim, ale przeżycie drugiego to był cud. Ale on się ocknął, on się obudził. I po kilku dniach wrócił zmasakrowany do tej samej wioski. Ale już nie zdążył otworzyć ust, zaczął być znowu bity, ale zaczął w tym samym momencie mówić o Jezusie. O Jezusie Panu. I ostatnie, co zobaczył przed tym, jak stracił przytomność, to zobaczył kobiety, które go znowu biły, ale zaczął płakać. I coś dziwnego się stało. On już tego nie pamiętał. Przywódca tej wioski wziął go do siebie i zaczął walczyć o to, żeby on przeżył. I ludzie zaczęli się o niego troszczyć. Chcieli, żeby powrócił do zdrowia. I cała wioska poznała Chrystusa. Kochasz Jezusa? Tak bardzo jak ten prosty wojownik Masajów. Moja odpowiedź jest nie. Ja tak nie kocham Jezusa. Ja Go tak nie kocham. I Boże Słowo mówi, to jest jedna rzecz. Kochać Boga. Ale również Pan Jezus powiedział, musisz również kochać swojego bliźniego. Właśnie, miłość do ludzi. I tu się zaczyna od rodziny, potem jest Kościół, potem jest świat. Słuchajcie, żyjemy w chrześcijaństwie, albo wielu chrześcijan, może tak powiem, prezentuje chrześcijaństwo nijakie, letnie. Dlatego, że to jest chrześcijaństwo bez miłości. Nie robimy różnicy w tym świecie. Pan Jezus w Ewangelii Jana 13 rozdziale powiedział: nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was miłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Inny fragment. Większej miłości nikt nie ma nad te, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali. I z pierwszego listu Jana: my wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje. Bo słuchajcie, i my winniśmy życie oddawać za braci. Czy mamy taką postawę, bracia i siostry? Jestem w stanie oddać moje życie za mojego brata. Sobie tak myślę, czasami trudno nam oddać swój dom na gościnę. Czasami trudno oddać nasz czas komuś. Czasami tak trudno otworzyć nasz portfel i dać komuś coś. A cóż dopiero życie? A co dopiero, jeśli chodzi o życie? Dzieci, nie miłujmy nie słowem, ani językiem, lecz czynem i prawdą. Czy jesteś osobą, która kocha i która jest miłosierną osobą? Czym jest miłosierdzie? Taka krótka definicja. Miłosierdzie to jest aktywna forma współczucia wyrażająca się w konkretnym działaniu, polegająca na bezinteresownej pomocy. Samo współczucie nie przekładające się na działanie nie jest miłosierdzie. Zauważyłem, że dużo mówię o miłości do mojej kochanej żony. Kocham Ciebie. I wiecie, ona czasami już nie słyszy. Wiecie dlaczego? Bo ma dosyć słów. Bo chce czynów. Bo chce widzieć działanie. I myślę, że w świecie ludzie naprawdę dużo słyszą o miłości. O miłości człowieka do człowieka, o miłości Boga do człowieka. Tylko jest jeden problem. Oni chcą zobaczyć tą miłość w działaniu. Idźcie i nauczcie się, co to znaczy. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Czy kochasz człowieka? O jakże kocham ja Twój święty Kościół złożony z ludzkich dusz. Może powinniśmy powiedzieć, o jakże fajnie śpiewam o tym. Coś na temat tego, jak ta nasza miłość do ludzi powinna wyglądać. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, 27 do 38. Przeczytam te krótkie słowa. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, od 27 do 38. Zanim to zrobię, pamiętacie tą historię, kiedy pewni wierzący zaczęli mówić do Jezusa w trakcie sądu: Panie, czy Ty wiesz, co my robiliśmy w Twoim imieniu? Demony wyganialiśmy, nowymi językami mówiliśmy, jakie my służby prowadziliśmy. A Jezus prostą odpowiedź im dał: ja Was nigdy nie znałem. Nigdy mnie nie kochaliście. Nigdy nie było intymności ze mną. Ja Was nie znam. I w innym miejscu, w Ewangelii Mateusza, powiedział, że pewni ludzie, Pan Jezus powiedział takie słowa: byłem głodny i nie daliście mi jeść. Byłem spragniony i nie daliście mi pić. Byłem nagi, nie daliście mi ubrań. Byłem chory, a mnie nie odwiedziliście. Byłem w więzieniu, nie przyszliście do mnie. I ludzie zaczęli się dziwić: Panie, kiedy Ty byłeś nagi, kiedy Ty byłeś głodny, kiedy Ty byłeś spragniony, kiedy Ty byłeś w więzieniu? I on powiedział: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, to mnie uczyniliście. Idźcie precz ode mnie. Idźcie ode mnie precz. Naprawdę, w naszym życiu chodzi o miłość. Chodzi o to, co robimy z miłości. Czy kochasz Boga? I czy kochasz drugiego człowieka? W Ewangelii Łukasza tak jest powiedziane. A wam, którzy słuchacie, powiadam: miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Temu, kto ci uderzy w policzek, nastaw i drugi. A temu, kto ci zabiera płaść i suknię, nie odmawia. Każdemu, kto ci prosi, daj. a od tego, kto bierze, co Twoje, nie żądaj zwrotu. A jak chcecie, aby ludzie Wam czynili, czyńcie im tak samo i Wy. A jeśli miłujecie tych, którzy Was miłują, na jakąż wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy Wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy to samo czynią. A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu. A będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. I nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Dawajcie, a będzie wam dane miarą dobrą, natłuczoną, potrzęsioną i przepełnioną. Dadzą w zanadrze wasze. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Test mojej miłości do ludzi. I to mnie tak dotknęło. Tutaj Pan Jezus mówi o kilku aspektach takiej bezwarunkowej miłości. Kochaj nieprzyjaciół. Miłuj nieprzyjaciół. Czyń dobro tym, co się nienawidzą. Jak to jest możliwe w ogóle? Błogosław tych, co Cię przeklinają. Módl się za tych, co Cię krzywdzą. Nie szukaj odwetu. Dawaj w taki wolny sposób. Traktuj innych, jak sam chciałbyś być traktowany. Pamiętaj, co się jeszcze zwierzysz. Czy widzicie, o jakiej jakości tutaj Jezus mówi? Jak wysoko jest ta poprzeczka? Mówi, bądźcie miłosierni, jak mój Ojciec jest miłosierny. Bo On tak bardzo kocha, że nawet ten deszcz zsyła na tych bezbożnych, którzy Go przeklinają i złorzeczą Jemu. I On tym ludziom też błogosławi. Bądźcie tacy jak On. Bądźcie tacy jak mój Ojciec. Słuchajcie, czy to jest możliwe w ogóle tak kochać? Czy to jest możliwe być miłosiernym w takim wydaniu? Słuchajcie, nie jest czymś naturalnym, aby kochać ludzi, którzy Ciebie nienawidzą. To nie jest coś naturalnego. Ale miłość to nie jest kwestia uczuć. Ale miłość to jest sprawa woli. To jest postawa serca, to jest nastawienie serca. Miłość to jest ponadnaturalna łaska, która może objawić się w życiu tych, którzy posiadają Boże życie w sobie. To jest coś, co może się objawić, jeśli jesteś osobą narodzoną na nowo. To jest coś, co może być zatrzymane w Twoim życiu. Coś, co może się nie pojawić. Możesz naprawdę walczyć z tym. Jak to jest możliwe, nie wiem, ale możesz mówić nie wtedy, kiedy powinieneś kochać. Powinieneś kochać. To jest coś, co jest darem. To jest coś, co daje Bóg. To jest coś, czego nie ma w tobie, jeżeli patrzymy na, po prostu na ludzką osobę. Tego nie ma w nas. Ale jeżeli jest w tobie Boże życie, to jest w tobie. I to może się uaktywnić w tobie. Ale dzieje się to w życiu ludzi, którzy naprawdę zdają sobie z tego sprawę i mówią: ja nie mam, Boże, takiej miłości. Daj mi ją. Daj mi taką miłość. Daj mi przebaczać temu sąsiadowi, który jest taki wredny. Daj mi go błogosławić. Daj mi tego doświadczyć. Daj mi więcej miłości do Ciebie, Panie. I to, co Bóg robi, to daj Ci więcej miłości do Twojego serca. Ty więcej wołasz o więcej miłości. Znowu daj Ci więcej miłości. Ty więcej wołasz o tą miłość. Więcej masz. I tak ta miłość napływa do Twojego życia. Miłość pokazuje, że jesteś z Boga. Że jesteś Bożym dzieckiem. Słuchajcie, wcale nie ewangelizacja. Wcale nie jakiś fajny budynek. Fajne spotkania. Naprawdę to nie wpływa na ludzi. Ale kiedy zobaczą prawdziwą miłość, to jest zwiastowanie dla nich. Oni są z Boga. Oni są Bożymi dziećmi. To jest jedyna rzecz, która przemawia do ciebie, do twojego serca, do serca twoich sąsiadów, właśnie miłość. Mój teściu mówi, to jest miłość, to jest dawanie drugiej osobie coś, czego najbardziej potrzebuje wtedy, kiedy najmniej na to zasługuje. To jest miłość. I kiedy byłem kawalerem, krótko przed ślubą, ja sobie myślałem, jak ja jestem pełen miłości. No po prostu nie kłócę się z moją przyszłą żoną. Po prostu jak patrzę na inne pary. Jaki ja jestem pełen miłości. I wiecie, potem zrozumiałem, że ja nic nie wiedziałem o miłości. Że mówi, Pan Bóg powiedział do mnie, no teraz się nauczę trochę w tym małżeństwie. No i widzicie, dzisiaj jestem w takim punkcie, że stwierdzam, że naprawdę nie mam miłości. Że tak mało jest tego. Jeżeli nasze standardy nie będą wyższe niż standardy świata, to nie będziemy wpływali na świat. Pan Jezus powiedział, słuchaj, grzesznik tak postępuje. Prostytutka tak postępuje. I złodziej. On kocha tych, którzy go kochają. Ktoś go zaprosił, on go zaprasza. To jest normalne w świecie. Żadna wielka sprawa. Świat nie wie tak naprawdę, jak radzić sobie z osobą, która na każde zło odpowiada uprzejmością. Naprawdę ludzie, którzy nie znają Boga, nie wiedzą, jak sobie radzić z takimi ludźmi. Kiedy ktoś ograbia miłość, spłaszcza, to ona daje suknię jeszcze. Miłość nigdy się nie odwraca od prawdziwej potrzeby. Po prostu kocha. I świat ma zamknięte usta. Nie ma nic do powiedzenia. Czy są jakieś korzyści z tego, że będę kochał? Kończąc już. Widzicie jakieś korzyści z tego, że będę kochał? Bożą miłością? Agapę? Bezwarunkowo? Będzie radość w swoim życiu. Radość dawania. Radość przebaczania. Radość pomocy. To będzie radość, której nigdy nie doświadczysz, kiedy nie będziemy tym żyli. Kiedy ta wiara nasza nie przerodzi się w czynną miłość. Pan Jezus mówi, twoja nagroda będzie obfita w niebie. Ktoś tam dla ciebie już zbiera coś. I będziesz charakterystyczną osobą. Będziesz osobą, o której ludzie będą mówić, to jest córka Najwyższego, to jest Syn Najwyższego. Tylko ta jedna cecha, miłość, będzie przemawiała do ludzi. Nic innego, słuchajcie. Tylko miłość. Oni będą widzieli Boga w działaniu. Oni będą widzieli Boga w działaniu. I to będzie do nich przemawiało. I jednych to osądzi bardzo. Będą coraz bardziej zamknięci w sobie. I coraz bardziej Ciebie znienawidzą. Coraz mocniej będą to czynić. Inni będą rozbrojeni i będą chcieli być naśladowcami Pana Jezusa. Ja chcę, żeby ludzie mnie rozpoznawali jako Syna Najwyższego. Ale wiem, że do tego potrzebuję miłości, o którą wołam i błagam. Boże, daj mi takiej miłości. Jestem Twoim dzieckiem. Ja chcę tak kochać. Ja chcę zacząć od mojej rodziny. I taki mały test. Jeżeli jesteś tatą czy mamą i chcesz dowiedzieć się, czy masz miłość, zapytaj swoje dzieci. Żono, zapytaj męża. Kochanie, czy ja Ciebie kocham? I Ty jako mąż, zapytaj. Kochanie, czy ja Ciebie kocham tak jak Chrystus Kościół? Czy Ty przy mnie jesteś bardziej święta, jesteś bardziej cudowniejsza, jesteś bardziej pociągnięta do Jezusa? Zadajcie takie pytanie. I być może pojawi się smutek w waszym sercu. Będzie powiedziana prawda. I zaczniemy z tym pracować. I uaktywni się Boża łaska w Twoim i moim życiu, w Twoim i moim małżeństwie. I będą miały lata. I po wielu latach odkryjemy, co Pan Bóg zrobił w nas. I co zrobił przez nas. Tylko dlatego, że zrozumieliśmy, że w życiu chodzi o miłość. Miłość do Boga, miłość do człowieka. Jak bardzo kochasz Boga i ludzi. Na koniec dwie historie. Jedną z pewnością słyszeliście, być może dwie. W pewnej wiosce była kobieta, która oddała życie Jezusowi, przez wiele lat chodziła z Nim, ale była strasznie gnębiona, prześladowana. A szczególnie była prześladowana przez jedną kobietę. Bardzo ją gnębiła, wiecie, często szyby były bite. Była poniewierana i pewnego dnia była straszna burza. I ta chrześcijanka, ta kobieta spojrzała przez okno i zobaczyła, że przed jej ogrodzeniem ktoś leży. I kiedy wyszła w tym deszczu, patrzy, że to leży ta kobieta, która ją gnębiła, która ją prześladowała. Ona wzięła ją z tego błota, zaniosła do domu swojego, umyła i położyła w łóżku. Kiedy ta kobieta ocknęła się, to nie mogła uwierzyć w to, co widzi. Że leży w łóżku kobiety, której tyle wyrządziła zła. I ta kobieta oddała życie Jezusowi. Dlaczego? Bo doświadczyła miłości. Bo doświadczyła miłości. Bo wiedziała, że na to nie zasługuje, ale ktoś jej to dał. W Australii mieszkała taka rodzina, która postanowiła wyjechać do Indii i służyć ludziom, którzy mają trud. Zostawili swoją piękną Australię, pojechali do Indii, spędzili tam 30 lat wśród drewnowatych. Tam był, powiedzmy, pan Stein, tak się nazywał. Miał dwóch synków, 6 i 9 lat. Miał żonę Gladys, miał córkę Esterę, 13 lat. I pewnego dnia radykalna sekta Hindusów zobaczyła ten samochód, w którym ten chrześcijanin jechał ze swoimi dwoma synami, 6 i 9 lat. Napadli na ten samochód, podpalili go i patrzyli, jak oni się żywcem palą. Tak zginęli. Została sama ta kobieta z córką 13-letnią. I wtedy trochę prasa się zainteresowała tym, co się stało. Były takie myśli, pewnie teraz wrócicie do Australii. Ona powiedziała, nie, tu jest nasze miejsce. I wiecie, spytali się dziennikarze, spytali się tej 13-letniej dziewczynie. Jakby co czuje w tej całej sytuacji? Wiecie, co ona odpowiedziała? Czuję się wdzięczna, że mój tato miał przywilej umrzeć dla Jezusa. Czuję się wdzięczna, że mój tato miał przywilej umrzeć dla Jezusa. To była rodzina, która kochała Jezusa. Kiedy mój syn będzie miał 13 lat. Czy do tego czasu pokażę mu tyle miłości, ile powinienem? Czy będzie w stanie jako 13-letni młody chłopak powiedzieć takie słowa, jeżeli coś by mi się stało? W życiu chodzi o miłość. W życiu chodzi o miłość. O miłość do Boga. Miłość do człowieka. Czy zdaliście ten test? Jak odpowiemy na pytanie, czy kocham?